Do kalendarzowej jesieni mamy jeszcze prawie 3 tygodnie, ale skoro lato minęło nam na opowieściach o owocach, zarówno tych współczesnych, jak i tych dawniej popularnych, a obecnie zapomnianych, to może jesienią pomówmy o warzywach. Tym bardziej, że ta pora roku bardzo mocno kojarzy się właśnie z bogactwem warzywnych zbiorów. Krzysztofie, od jakiego warzywa proponujesz rozpocząć tę rozmowę?
W plejadzie tych jesiennych darów ziemi mamy naprawdę ogromny wybór. Podpytałem o nie szefów kuchni i okazało się, że ich absolutnymi faworytami są, nie uwierzysz, sam byłem zaskoczony, dynia, no to zrozumiałe, ale brukselka oraz cykoria. Przy okazji mam dla ciebie kulinarną ciekawostkę. Czy wiesz, jak jeszcze 100 lat temu kucharze rozróżniali warzywo od jarzyny? Sam byłem zaskoczony, bo nie wiedziałem, muszę ci powiedzieć. Różnica jest zasadnicza. Otóż historycznie warzywami nazywano te rośliny, które wymagały ugotowania, czyli dawnego ważenia. Natomiast jarzynami te siane wiosną, zgodnie ze staropolskim określeniem jare i jedzone na surowo. Dziś oba te pojęcia stosujemy już praktycznie zamiennie.
Czyli nowaliki to są jarzyny.
To są jarzyny, dokładnie.
A reszta to są warzywa. Bo większość tych rzeczy gotujemy. Gdybym miała wskazać te typowo jesienne, czyli takie, które swój absolutny szczyt sezonu, najgłębszy smak oraz tradycyjne, kulinarne skojarzenia mają właśnie z tą porą roku, to królami tej kategorii byłyby dla mnie klasyczne. Marchewka, seler, por, pietruszka.
Powiem ci, że zrobimy je, ale w następnych audycjach. Natomiast pozwól, że nasze jesienne spotkania z warzywami zaczniemy od dyni, która dla wielu jest niekwestionowanym symbolem jesieni. I chociaż pierwsze sztuki pojawiają się na polach pod koniec sierpnia, czyli już mamy to za sobą, to wrzesień, a szczególnie październik i listopad są głównym czasem jej obecności na naszych stołach. Kilka zdań historii. Zawsze zgodnie z naszą tradycją. Dynię do Europy z Ameryki sprowadzono w XVI wieku, a w połowie tego stulecia uprawiano już na starym kontynencie 3 rodzaje dyniowatych. Piżmową, olbrzymią i zwyczajną. Na ziemiach polskich występuje ona już w latach 40. XVI wieku, tak żeby nie byliśmy zapóźnieni. Świadczy o tym jej obecność w księdze Hieronima Spiczyńskiego, botanika i lekarza króla Zygmunta Augusta, pod tytułem Herbarz o ziołach tutecznych, zamorskich i o mocy ich. Wydrukowanej, no to trzeba przyznać, w 1542 roku. W XVII wieku dynia była traktowana niemal jak lekarstwo. Słynny polski botanik i lekarz Szymon Syreński, zwany Syreniuszem, w swoim monumentalnym zielniku z 1611 roku gorąco polecał dynię osobom cierpiącym na gorączkę. Syreniusz podawał nawet przepis na taką prozdrowotną polewkę. Warto zapamiętać, jak będziemy nawiązywać do naszych tradycji. Należało ugotować dynię z mlekiem, a następnie doprawić szafranem, cynamonem, pieprzem, cukrem oraz rodzynkami. I pozwól na przeskok do współczesności, bo zawsze staramy się pokazywać ich historię i czasy współczesne. Od 2020 roku Polska jest największym producentem dyni w europejskiej. No, o tym zapominamy się chwalić. W 2025 roku udział naszego kraju w całkowitych zbiorach dyni w Unii Europejskiej wyniósł aż 33%, około 358 tysięcy ton. Z czego większość surowca, to też jest fajne, zjadamy na miejscu, czyli w Polsce. Eksport jest naprawdę niski i wynosi zaledwie 3-4 tysiące ton, czyli praktycznie 1% rocznych zbiorów.
Tradycyjna kuchnia naszego regionu opierała się na tym, co było dostępne w gospodarstwie przez większą część roku. Dynia była rośliną łatwą w uprawie, odporną i niezwykle wydajną. Dlatego też szybko znalazła stałe miejsce w jadłospisie mieszkańców. Wykorzystywano ją bowiem nie tylko do karmienia zwierząt, lecz także do przygotowywania codziennych potraw dla domowników.
W dawnej kuchni stanowiła ona przede wszystkim bardzo cenny i pożywny surowiec na mroźne miesiące. Najczęściej jej twardy miąższ marynowano w słodko-kwaśnej zalewie octowej z goździkami, pieczono bezpośrednio w piecu chlebowym lub gotowano na słodko z mlekiem jako tradycyjną rozgrzewającą polewkę. Nie marnowano nawet pestek, które skrupulatnie suszono, by zimą służyły domownikom jako pożywna przekąska oraz naturalny lek wzmacniający organizm. Powiem ci więcej. Pestki dyni od wieków cieszyły się w Polsce ogromną popularnością, ale nie tylko ze względu na swój smak. To warto wiedzieć o tym. Wierzono bowiem głęboko, że dodają one wyjątkowego wigoru i męskiej siły w sypialni. Także panowie, idziemy do sklepu i kupujemy pestki z dyni.
W podkarpackim najbardziej znana była i jest pstrągowska banianka, wpisana oficjalnie na listę produktów tradycyjnych w 2016 roku. Coś na temat tej potrawy.
Tak, to bardziej tradycyjnej oczywiście. Mieszkańcy wsi Pstrągowa, to jest jakieś 30 kilka kilometrów na południe od Rzeszowa, na terenie powiedzmy Pogórza Strzyżowskiego, od dawna uprawiali w przydomowych ogrodach warzywa, w tym dynię, która w lokalnej gwarze nazywana była właśnie banią. To właśnie ona była podstawowym surowcem do przygotowania popularnej na tych terenach zupy. Banianka podawana była w okresie jesienno-zimowym, tuż po zbiorze dojrzałych dyń. I tutaj fragment właśnie wywiadu etnograficznego, pozwól, że zacytuję. We wrześniu, jak dynia dojrzała, co można było sprawdzić pukając w owoc, jeśli wydawał głuchy odgłos, znaczyło to, że był gotowy do zbioru. Do ugotowanej i przetartej dyni dodawano jest przygotowane mleko, masło oraz sól i pieprz. Dla uzyskania wyrazistego smaku oraz aromatu całość doprawia się gałką muszkatułową oraz papryką. Zupa podawana jest z zacierkami wykonanymi z mąki pszennej. Popatrz, XVII-wieczny prawie że przepis, do dzisiaj stosowany. W pierwotnej wersji danie to miało charakter bardzo skromny, ale sycący. Do garnka trafiała dynia, ale czasami także dorzucano ziemniaki, marchew lub pietruszkę, a całość zagęszczano mąką albo zaprawiane było mlekiem. Smak podkreślała cebula podsmażona na masie lub na skwarkach. W niektórych domach dodawano również odrobinę czosnku, majeranku lub świeżych ziół zerwanych prosto z przydomowego ogródka. Banianka nie była daniem wyrafinowanym, lecz prostą, ale rozgrzewającą zupą, która miała nasycić całą rodzinę po ciężkim dniu pracy w polu. I pamiętajmy, że jesień na wsiach była okresem intensywnego przygotowywania zapasów na zimę. Dynię przechowywano w chłodnych komorach, dzięki czemu mogła przetrwać wiele tygodni, a banianka pojawiała się na stole od późnego lata aż do zimy. W zależności od dostępności składników zupa mogła mieć konsystencję bardziej rzadką lub gęstą, niemal kremową. Czasem część dyni rozgniatano drewnianą pałką, aby nadać jej właśnie aksamitną strukturę. Z biegiem lat przepis oczywiście ewoluował. W niektórych domach zaczęto dodawać do zupy śmietanę, która łagodziła smak i nadawała właśnie tej kremowej konsystencji. Pojawiały się także dodatki w postaci grzanek z chleba, wspomnianych prażonych pestek dyni, czy nawet kawałków wędzonki. Jednak podstawą zawsze pozostawała dynia. Prawdziwy symbol jesieni i urodzaju.
Współcześnie pstrągowska banianka, być może, że za sprawą tego wpisu na listę produktów regionalnych i tradycyjnych, przeżywa renesans jako ważny element regionalnego dziedzictwa kulinarnego. Coraz częściej pojawia się też w menu restauracji promujących kuchnię tradycyjną i lokalną.
Szefowie kuchni, nasi tu na Podkarpaciu, bardzo chętnie sięgają po dawne receptury, łącząc je z nowoczesnymi technikami kulinarnymi. Dynię piecze się przed gotowaniem, aby wydobyć jej głęboką, naturalną słodycz, a gotową zupę miksuje się na gładki, elegancki, bardzo fajny krem. Mimo tych zmian danie zachowuje swój pierwotny charakter, właśnie tą taką prostotę i sezonowość jednocześnie. Musimy też pamiętać, że istotnym walorem zupy dyniowej jest jej wysoka wartość odżywcza. Dynia, to też o tym musimy powiedzieć, jest bogata w witaminy, zwłaszcza beta-karoten, a także w błonnik i cenne składniki mineralne. W połączeniu z ziemniakami i mlekiem tworzy danie sycące, cały czas to podkreślamy, bo to naprawdę jest ważne, a zarazem lekostrawne. To naprawdę, naprawdę doskonały przykład potrawy, która powstała z potrzeby codziennego, skromnego żywienia, a dziś idealnie wpisuje się w nowoczesny trend zdrowej, naturalnej kuchni. Warto podkreślić, że w wielu rodzinach przepis na badiankę wciąż przekazywany jest ustnie, bez zapisywania go w książkach kucharskich. Świadczy to o żywej i, co jest istotne, nieprzerwanej tradycji, która trwa pomimo zmieniających się mód kulinarnych. Dzięki temu zupa ta pozostaje autentyczna i moim zdaniem mocno zakorzeniona w naszej lokalnej tożsamości na Podkarpaciu.
I bardzo dobrze, że tak się dzieje, bo dziś, gdy coraz częściej poszukujemy smaków prawdziwych i bliskich naturze, pstrągowska banianka odzyskuje należne jej miejsce. Jest wspaniałym symbolem prostoty, szacunku do produktu, a także umiejętności tworzenia pełnowartościowych dań z tego, co daje nam po prostu ziemia. Jej złocisty kolor, delikatna słodycz i kremowa konsystencja sprawiają, że zupa dyniowa z Pstrągowej staje się nie tylko elementem kulinarnej historii regionu, ale także żywą inspiracją dla współczesnych miłośników tradycyjnej kuchni, czego dowodem są te liczne banianki czy zupy dyniowe, które są przekazywane właśnie w wielu restauracjach. No to ja zapytam, czy ty masz jakieś ulubione danie z dyni?
Znaczy nie ukrywam, że jak jestem w Pstrągowej, to zawsze chętnie sięgam właśnie po baniankę, bo jest naprawdę tam wyśmienita, ale można by powiedzieć, z tej dyni można robić wiele bardzo ciekawych rzeczy. Między innymi na przykład znalazłem przepis na racuchy z dyni, który tam bardzo popularny, znalazłem go w rejonie tam Solina, Baligród, Cisnalesko, czyli obszar bieszczadzki. Składniki, aż bym powiedział, za proste, bo 30 dekagramów dyni, 2 szklanki mąki, 1 jajko, 3/4 szklanki zsiadłego mleka, może być kefir, jak nie znajdziemy innego, 1 łyżeczka sody, olej, sól, cukier, puder. No wiadomo, to takie podstawowe rzeczy. A przygotowanie też zamkniętymi oczami. Obrać dynię, zetrzeć na tarce jarzynowej, takich w miarę grubych oczkach. Dodać mąkę, sodę, jajko i mleko. Przyprawić i wszystko bardzo, bardzo dokładnie wymieszać. Kłaść łyżką placuszki na rozgrzany olej. Smażyć z obu stron. No i właśnie podawać gotowe polane śmietaną, najlepiej taką, wiesz, wiejską, gęstą, lekko słonawą lub posypane cukrem pudrem, w zależności od tego, jaki mamy po prostu smaki.
Chciałoby się powiedzieć, ale rozmawialiśmy o tej baniance, to może podajmy jeszcze przepis na baniankę.
Górą. Składniki też, około 1 kg dyni, taka najlepiej tradycyjna dynia olbrzymia, litr mleka, około 50 g masła, przyprawy, czyli sól, świeżo mielony czarny pieprz oraz szczypta gałki muszkatułowej do smaku i papryki, ale to też dosłownie niewielkie ilości. A wykonanie? No, dynię trzeba obrać, wydrążyć pestki, pokroić miąższ w drobną kostkę, mleko zagotować w garnku. Na gotujące się mleko wrzucamy pokrojoną dynię, gotujemy na małym ogniu, bardzo często mieszając, aż dynia będzie całkowicie miękka i zacznie się powoli rozpadać. Ugotowaną dynię przecieramy przez sitko lub lekko zblendujemy, co nam wygodniej, aby uzyskać właśnie taką gładką konsystencję. Dodajemy masło, no zawsze ten tłuszcz jest nośnikiem smaku, a następnie doprawiamy zupę solą, pieprzem, szczyptą gałki muszkatułowej i papryki. Proporcje takie, jakie po prostu mamy smaki. Całość mieszamy i podajemy na ciepło. Zupa podawana powinna być z zacierkami wykonanymi z pszennej mąki, ale mogą być inne jakieś dodatki.
Tymi dodatkami też mogą być też pestki dyni uprażone, tak, na przykład, jako takie grzanki. Grzanki też mogą być.
W restauracjach,
no,
tak
jest. Ja Państwu polecam znakomicie, jeszcze trochę można to pokropić olejem dyniowym. Wspaniały,
tak,
naprawdę.
Bardzo dobre.
A więc cóż, życzymy Państwu miłego gotowania, bo myślę, że jednak coś powstanie z tej dyni po tej naszej audycji, a my żegnamy się do następnej. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.